Radio Kraków.
Dobry wieczór, mija 5 minut po 18, to znaczy, że czas na punkt widzenia. Wita się z Państwem Marcin Makowski. Za oknem dzisiaj w Krakowie burzowo. Zobaczymy, czy tak będzie również w naszym studiu. Gościem Państwa, gościem Radio Kraków jest nowy naczelny Gazety Krakowskiej i Dziennika Polskiego Wojciech Mucha. Witaj, Wojtku.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To panu jednak.
Panu z rozpędu, przepraszam.
Dobrze, nie będziemy się tutaj krygować, bo w podobnym wieku jesteśmy, ale porozmawiamy bez fraternizacji, tylko na poważnie. 1 maja objąłeś stanowisko redaktora naczelnego tych dwóch wspomnianych tytułów, też w aurze pewnych kontrowersji związanych z przejęciem grupy Polska Press przez Orlen. Media rozpisywały się o tobie, kim będzie nowy naczelny Gazety Krakowskiej, czy skoro bronił Obajtka w TVP, to będzie podległy Orlenowi, tak pisała Gazeta Wyborcza z Krakowa. No i właśnie, jakim redaktorem naczelnym zamierzasz być? I czy czytelnicy Gazety Krakowskiej poczują jakąś zmianę, skoro z Warszawy dla Krakowa ratowania rzuciłeś się przez Wisłę i wróciłeś do macierzy?
Szanowni państwo, no, muszę zacząć rozplątywać to, co powiedziałeś od samego początku, bo ani z Warszawy nie przyjechałem, bo nigdy z Warszawy nie byłem. Pracowałem w Warszawie przez lat 10, utrzymując ścisły kontakt z moim miastem, w którym historia moja i mojej rodziny sięga no bodaj XVII wieku, tutaj na Krowodrzy. Jakim będę redaktorem naczelnym? No takim, żeby lubili mnie czytelnicy i żeby lubili mnie moi współpracownicy, a żeby nie lubili mnie wszyscy inni, czyli ci, o których sprawach i sprawkach będziemy pisać. No, takie chyba jest zadanie, które stoi przed mediami. Mam nadzieję, że uda mi się je wykonać jak najlepiej. Po to tutaj przyszedłem, po to się na tą misję, no bo tak to traktuję, zgodziłem i mam wrażenie, że zespół, z którym przyjdzie mi pracować, powoli się do mnie przekonuje. Mam nadzieję, że państwo to słyszycie. I że będziemy robić w Krakowie dobre dziennikarstwo lokalne na najwyższym poziomie.
No ale jednak te zarzuty, że skoro spółka zależna od Skarbu Państwa przyjmuje media lokalne, no to ergo one muszą być też zależne od państwa. Jak do tego się odnosisz? Niezależność dziennikarska to dzisiaj termin odmieniony przez wszystkie przypadki. Dlaczego czytelnicy mają zaufać, że to będzie bezstronna, regionalna gazeta, medium, sieć portali internetowych? Jak można dać takie gwarancje? Czy takie gwarancje dostałeś?
Takie gwarancje dostałem. W przeciwnym wypadku bym teraz z tobą nie rozmawiał. Rozmawiałem z moją wieloletnią przełożoną i przyjaciółką Dorotą Kanią i postawiliśmy sobie sprawę bardzo jasno, że specyfika mediów lokalnych jest taka, że czytelnicy są wyczuleni na każdy przejaw fałszu z prostej przyczyny, bo znają swoje środowisko lokalne i wiedzą, kiedy media kłamią, a kiedy media mówią prawdę. Więc jakby dla mnie to jest oczywiste. Zresztą mam wrażenie, że przez te już 2 tygodnie, czas bardzo szybko płynie, na łamach Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej dawaliśmy temu wyraz niejednokrotnie. Oddawaliśmy głos wszystkim aktorom sceny politycznej, od senatorów Platformy po posłanki Lewicy. Więc no, po czynach poznacie i mam nadzieję, że państwo już zaczynacie poznawać.
A czym ma się różnić ta Gazeta Krakowska i Dziennik Polski od wcześniejszych losów tych tytułów? Czy produkujesz jakąś rewolucję, czy to jednak będzie ewolucja w kierunku, nie wiem, spraw bliższych regionowi?
Chcemy się patrzeć na Kraków, ale i na Polskę, i na świat z perspektywy naszego miasta. Chcemy być bliżej mieszkańców miasta i regionu i chcemy mówić o wszystkich tych sprawach, które je dotyczą, a które trudno nie odnieść wrażenia, często były pomijane i bagatelizowane w mediach lokalnych, a do ogólnopolskich nie trafiały, no z oczywistej przyczyny. No, mnogość tego wszystkiego, co się dzieje, sprawia, że trudno, żeby się telewizja ogólnopolska czy ogólnopolskie gazety zajmowały wciąż Krakowem, a od tego są i Dziennik Polski, i Gazeta Krakowska, również inne media, które zapraszam do dyskusji. Mam nadzieję, że tą misję spełnimy. Już wspólnie z zespołem wprowadzamy pierwsze zmiany, które mają państwu, słuchaczom Radia Kraków, ale rozumiem, że być może też czytelnikom obecnym i przyszłym naszych gazet to pokazać.
Jest jeszcze jeden wątek, który chciałbym rozbroić, albo po prostu skonfrontować się z nim. Gazeta Wyborcza przypominała przy okazji twojej nominacji na redaktora naczelnego artykuł, który napisałeś dla klubu Jagiellońskiego o tym, jak zamyka się układ medialny na Węgrzech, analizując przykład wykupywania tych mediów przez oligarchów zależnych od Viktora Orbana. No i określono taką analogię, że przecież w Polsce dzieje się teraz podobnie. Jak odnosisz się do takich zarzutów?
Obserwuję węgierską scenę polityczną w zasadzie od początku swojej kariery dziennikarskiej. To jest już dekada minie za chwileczkę i wiem doskonale, w jaki sposób Viktor Orban z konserwatywnego polityka, który obiecywał zmiany na Węgrzech, bo pamiętajmy, że na Węgrzech za czasów rządów socjalistów doszło w zasadzie do katastrofy na każdym poziomie, od społecznej przez gospodarczą, wreszcie wolność mediów, która była wówczas też nie była jakoś strasznie wysoko notowana przez samych Węgrów. No, jak to wyglądało w rankingach, to dużo bym mówić. I wiem doskonale, co Viktor Orban zrobił i co zrobił źle. Więc wiem doskonale, w jaki sposób nie powinna wyglądać reforma mediów. I zapewniam państwa, że dopóki jestem w Dzienniku Polskim i Gazecie Krakowskiej, to rozwiązania węgierskie, takie typowo węgierskie, które krytykowałem i które jestem autorem jednego chyba z niewielu, a być może jedynego raportu, pisałem go na zlecenie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, dotyczącego węgierskiej sceny medialnej, więc wiem, jak to nie powinno wyglądać. I te rozwiązania, które są proponowane i wprowadzone w życie na Węgrzech, ta urbanizacja, rehungaryzacja, czy jakkolwiek to zwać, dopóki jestem w Dzienniku Polskim i Gazecie Krakowskiej, się nie pojawią. I mam nadzieję, i też rozmawiałem z moimi przełożonymi z Centrali Polska Press, że tak nie będzie. Nie ma takich planów. Nie ma takich planów, by tłamsić wolność słowa, by, nie wiem, kneblować dziennikarzy lokalnych. Wręcz przeciwnie, chcemy oddać im to, czego przez długi czas nie mieli, czyli swobodę, czyli promować ich teksty, czyli zapraszać ich do dyskusji na arenie ogólnopolskiej, żeby przestali wreszcie być anonimowi, bo to są bardzo często wybitni specjaliści, o których w zasadzie nie wie szerszy grono czytelników. Ich teksty pogłębione były pozamykane za kłódkami, tak by nikt ich, nie wiem, nie przeczytał. Więc to wszystko wymaga bardzo gruntownych i głębokich zmian. Nie obiecuję, że one się staną szybko, ale powoli rozpoznajemy to, co się dzieje. Widzimy kluczowe problemy, które są. I też widzimy, nie mówię tego tylko ze swojej perspektywy, mój serdeczny przyjaciel i członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, szef zespołu interwencyjnego, który pomaga dziennikarzom, Wojtek Pokora, z którym znamy się jeszcze z czasów relacjonowania wojny na Donbasie, rosyjskiej agresji na Ukrainę. On został szefem Kuriera Lubelskiego i inni koledzy. Rozpoznajemy tą sytuację.
No dobrze, ale jeszcze jedną mam wątpliwość, zanim przejdziemy do rozmowy o Krakowie, bo przecież to jest istota tego, o czym rozmawiamy. Czy zespół może się czuć bezpieczny, jeżeli chodzi o kwestie kadrowe? Czy będziecie zatrudniać, czy już zatrudniacie nowych współpracowników, czy będzie jakiś rodzaj roszad kadrowych? Jak to wygląda od strony dziennikarzy w Gazecie Krakowskiej, Dzienniku Polskim?
Na tyle, na ile miałem okazję i przyjemność poznać zespół, mam przekonanie, że mam do czynienia z fachowcami, których możliwości są przede wszystkim niewykorzystywane. Oczywiście są pewne niedobory, a to wynika z polityki, którą przyjął poprzedni właściciel, polegający między innymi na tym, że gazety papierowe były marginalizowane na rzecz internetu, więc pewne zmiany i pewne nowe nazwiska się będą pojawiać. Ale szukamy takich ludzi, którzy również będą gwarantami bezstronności, rzetelności i obiektywizmu. Nie wyobrażam sobie inaczej.
Państwo, czytelnicy, to cenicie. Wojciech Mucha, redaktor naczelny tych dwóch dzienników, tak, ale również portali internetowych zapewnia i ręczy swoim nazwiskiem. Przejdźmy do spraw krakowskich. Pochodzisz z Krakowa, wyjechałeś do Warszawy, jak to słusznie określiłeś, na 10 lat, to tylko taki przecież margines na tle 17-wiecznych korzeni w mieście. Wracasz, ale pozostawiając na boku złośliwości, musisz mieć jednak...
Jaką złośliwość? Tutaj, jak to powiedział Stryk Piasecki, jak ktoś nie mieszka w Krakowie 100 lat, to nie może mówić, że jest z Krakowa.
No tak, ja mieszkam tylko 12, więc...
Ale już powoli się przyzwyczaja.
Mgnienie oka, ale nie o tym. Jakie zmiany widzisz? Bo przecież to musi być jakaś perspektywa kogoś, kto chwilę czasu, dekadę żył tętnem i tempem Warszawy. No i teraz ten Krakówek znowu. Czy to nie jest rodzaj jakiejś degradacji?
Dlaczego degradacji?
No bo przecież media w Polsce dobrze je znasz, państwo zapewne również, jednak są mocno scentralizowane. Warszawa wysysa talenty, to do Warszawy jeździ się do mediów, to redakcje lokalne się okrajają portali internetowych i przenoszą sekcje wiadomości do Warszawy.
Może najwyższy czas tą tendencję odwrócić. Mam wrażenie, że jest taka potrzeba i że ludzie nie chcą osłuchać o swoich lokalnych sprawach przez pryzmat Warszawy. I jest tutaj bardzo wielu zdolnych ludzi, którzy no, znów to powtarzam, ale to jest myślę problem utrwalony i z którym trudno jest walczyć, ale trzeba, których potencjał jest niewykorzystywany. No, mówmy sami o sobie.
Ale czy widzisz coś nowego, czego nie widziałeś w Krakowie wcześniej, właśnie dzięki tej perspektywie pracy dla mediów z centrali?
Widzę wiele różnych rzeczy, o których rozmawiam również z zespołem. No, na przykład to, by korzystać ze źródeł komunikacji, które są w Krakowie niewykorzystywane. No, na przykład nasze redakcje trochę po macoszemu do tej pory traktowały kanał komunikacji, jakim jest Twitter. Tam, gdzie pojawiają się liderzy opinii, tacy jak ty, którzy widzą treści, które są produkowane przez media lokalne, mogą je rozpowszechnić, więc będę starał się na ten kanał komunikacji zwrócić uwagę. Ale to jest wiele różnych takich drobnych rzeczy, które będę starał się podpowiadać moim współpracownikom, mojemu zespołowi. No, jeśli będą chcieli skorzystać, uznają, że to dobre, to będzie mi bardzo miło. Jeśli się okaże, że te narzędzia są nieprzekładalne na rynek krakowski, to będziemy się nad tym zastanawiać.
A jak zamierzasz skłonić ludzi do kupowania gazet papierowych? Mówi się, że to już jest koniec tego formatu medialnego. Ten koniec jest bardzo długi, przewlekły. Czy informacja o śmierci prasy drukowanej jest stanowczo przesadzona, czy jednak jest to nieodwracalny proces i jednak Gazeta Krakowska będzie się rozwijać w kierunku internetu bardziej niż prasy drukowanej?
Myślę, że to jest proces, który powinien odbywać się równolegle. Mówię o rozwoju prasy i internetu. Z tą różnicą, że no nie może być takiej sytuacji, kiedy ktoś jutro w gazecie przeczyta o tym, o czym dzisiaj rano było w internecie. No to jest bez sensu, po co ktoś miałby taką gazetę kupować. Więc te treści muszą być różne. Prasa papierowa jest kupowana przez ludzi, którzy no, cenią sobie skupienie, chcą przeczytać pogłębiony tekst, analizę, poczuć szelest papieru. Długi wywiad czyta się lepiej w prasie niż w internecie, tym bardziej na telefonie, przewijając i scrollując w chwili, kiedy wyskakują ci kolejne powiadomienia z Messengera albo z innych aplikacji. Więc będziemy chcieli iść właśnie w tą stronę. I mam wrażenie, że to już się dzieje. Będę chciał, by magazyny piątkowe, które są w obydwu tytułach, zarówno w Dzienniku, jak i w Gazecie Krakowskiej, były dużo bardziej promowane. Tam są doskonali autorzy, znakomite treści. Jutro, drodzy państwo, podam przykład, mamy w tygodniku, w magazynie Dziennika Polskiego wywiad z kardynałem Dziwiszem. Jest to wywiad, który no, jest chyba pierwszym od czasów głośnych kontrowersji, które miały miejsce. Kardynał w dość szczerym wywiadzie opowiada o sytuacji w Kościele, ale mówi też o szczepionkach, o pandemii, o Janie Pawle II. Wreszcie mówi o niepublikowanych zapiskach, ale no, nie mogę wszystkiego zdradzić. Mamy również w jutrzejszym Dzienniku Polskim, rozpoczynamy cykl poświęcony wychodzeniu z pandemii. Wszystko wygląda na to, że pandemia no, szczęśliwie ma się ku końcowi i przychodzi czas na refleksję, przychodzi czas, by zastanowić się nad tym, co dalej z naszym miastem i regionem, czy droga rozwoju, jaką przyjęliśmy jako miasto dawno temu i na którą godziliśmy się lub ją tolerowaliśmy, jest słuszna.
Wywołałeś ten temat, jak wilka z lasu.
Wywołałem, no bo przecież on wisi tutaj w powietrzu.
Wisi w powietrzu i no, nie możemy o nim nie porozmawiać. Gościem Radia Kraków jest Wojciech Mucha, naczelny Gazety Krakowskiej, ale wcześniej jeszcze w Telewizji
Polskiej. I Dziennika Polskiej.
I Dziennika Polskiego, oczywiście, to już wielokrotnie padło. Wcześniej w Telewizji Polskiej byłeś również autorem filmu dokumentalnego Wygaszanie miasta. Filmu pokazującego w sposób taki wręcz brutalny skalę wyludnienia Starego Miasta, no właściwie degradacji serca Krakowa w momencie, w którym pandemia wydrążyła tą iluzję życia, które okazało się sztuczne, oparte o Airbnb, o dyskoteki, o kluby go-go, o taką doraźność. Czy twoim zdaniem ten wstrząs zmieni na trwałe tkankę miejską i usunie to widmo turystyfikacji z Krakowa? Czy tak szybko, jak otrząśniemy się po pandemii, tak szybko wszystko wróci na stare tory?
To zależy. To zależy od tego, jaką strategię przyjmie miasto. I nie mówię o strategii papierowej, tylko o tej realnej. Papier przyjmie wszystko, jak wiemy, więc można napisać, że będziemy chcieli iść w stronę turysty elitarnego, w stronę turysty biznesowego i tak dalej, ale faktem jest, że taki turysta nie napędzi nie napcha kieszeni wszystkim tym,
którzy... Turysta premium nie będzie jeździł meleksami.
No nie będzie jeździł, prawda? A więc ta dyskusja jest przed nami i należy się zastanowić, co zrobić, bo pojawiają się pierwsze problemy. No, jutro w Dzienniku Polskim znów opisujemy, nie, przepraszam, w Gazecie Krakowskiej opisujemy sytuację, z jaką mierzą się właściciele różnych miejsc związanych z obsługą ruchu turystycznego. I opisujemy to, co dzieje się, jeśli chodzi o zatrudnienie pracowników. W swoim filmie pokazałem sytuację takich ludzi, którzy na początku pandemii byli w bardzo kryzysowej sytuacji. Byli w sytuacji, w której z dnia na dzień praktycznie stracili pracę, bo miasto zostało i w przenośni dosłownie wygaszone. Ale ci ludzie przez ten rok poszukali sobie zajęcia. Kryzysowa sytuacja zmusiła ich do działania. Często znaleźli sobie pracę i już ani myślą wracać z powrotem do obsługi ruchu turystycznego. To powoduje, że jest niedobór na stanowiskach i sygnały, które płyną od naszych dziennikarzy i reporterów, chodzi z Podhala, mówią, że ci właściciele hoteli, pensjonatów, restauracji podnoszą stawki godzinowe często nawet o 100%, bo po prostu nie ma rąk do pracy. Więc pojawiają się całkiem nowe problemy. Mm-hmm. I ta dyskusja, o której mówisz i którą prowadzimy, będzie się odbywała na bardzo wielu poziomach, bo widać doskonale, że w tym roku, prawdopodobnie w następnym, a być może za dwa lata, nie osiągniemy pułapu 14 milionów turystów i odwiedzających, którzy byli w naszym mieście w 2019 roku. No i co teraz? Co z tymi wszystkimi lokalami, które stoją puste? Co z tymi wszystkimi miejscami, które się zamknęły? Co z nowymi, które się otworzyły w oczekiwaniu właśnie nie wiadomo na co? Co z hotelami, które stoją puste, degradując tkankę światowego dziedzictwa UNESCO? To są pytania, na które, drodzy państwo, musimy sobie wszyscy odpowiedzieć. No, myślę, że czas jest najwyższy.
A czy dla Krakowa ta gorzka pigułka pandemii to może być lekcja, jak tworzyć miasto bliższe mieszkańcom? Bo przecież mamy taką perspektywę przed nami, czyli dzielnicę Wesoła, która może być nowym centrum, ale dla mieszkańców bardziej niż dla turystów. Z drugiej strony mamy taką wizję futurystyczną nowego miasta na Rybitwach z 110-metrowymi drapaczami chmur. Czy Kraków chce na tych dwóch nogach stanąć i dalej budować swoją przyszłość? Czy jak to często bywa w historii naszego miasta, potknie się o własne sznurówki?
Wiesz, Marcin, na wizualizacjach, które są prezentowane przez miejskich urzędników, widziałem już chyba wszystko. A najlepszym przykładem tego, jak to jest realizowane, jest fakt, że widziałem nawet wizualizację działających schodów ruchomych na dworcu głównym, które łączą dworzec autobusowy.
Więcej ludzi widziało tę wizualizację, niż przejechało się tymi schodami.
Więc może zacznijmy od rzeczy drobnych, bo myślę, że tutaj jest pies pogrzebany i największy problem. Nim zaczniemy kreślić krakowskie Malediwy albo Nowy Manhattan, czy jak to wszystko się nazywa, zacznijmy od takich po prostu prozaicznych rzeczy, żeby się szyna tramwajowa nie wybruszała, tak jak dzisiaj rano, na Kościuszki.
Albo żeby bulwary wiślane były rewitalizowane z tempem szybszym niż liczony w dekadach.
No więc właśnie, tutaj jest, myślę, duży problem, jeśli chodzi o priorytety, bo na wizualizacjach można pogadać wszystko, tylko tyle,
że... A widziałeś tę wizualizację Placu Nowego z tańczącymi ludźmi wokół takiej sceny?
Widziałem. Ktoś napisał, że to Monty Python, ale już nie pamiętam.
Z obrazu Broigla to bardziej.
Że to pomieszanie Broigla z obrazami Hieronima Boscha.
Walka po prostu z karnawałem. No, jesteśmy złośliwi, ale chyba to wszystko tak naprawdę sprowadza się do takiego mianownika, że pandemia uzmysłowiła nam wagę tego, co lokalne.
Nie wolno nam o tym zapomnieć.
I tego, że być może żyliśmy w iluzji tego, że jesteśmy wszędzie i nigdzie, bo jednak na koniec nie jesteśmy tu i ta szyna jest ważniejsza niż to, co się dzieje w Warszawie z perspektywy Krakusa. I to nie chodzi o jakieś poczucie wyższości, tylko chyba o to, że po prostu odwróciliśmy te proporcje, postawiliśmy je na głowie. Czy to jest w takim sensie renesans lokalizmu? To, co teraz się będzie działo na przykład w miastach wojewódzkich, takich jak Kraków?
Mam nadzieję, że w końcu przestaniemy patrzeć tam, gdzie wzrok nie sięga, a zaczniemy jak koziołek biedaczyską widzieć to, co jest bardzo blisko, więc i tą szynę, i te niezrealizowane wizualizacje, wreszcie piękno naszego miasta, zaczniemy się nim na powrót zachwycać i dostrzegać miejsca, w których warto bywać, a które jeszcze wciąż nie są zdegradowane, a te, które są zdegradowane, będziemy wspólnie walczyć o to, żeby je rewitalizować. No, to może brzmi w prosty sposób i taki dosyć naiwny, no ale to, tak to chyba wygląda.
Mam jeszcze 2 minuty do końca audycji, więc chciałbym cię zapytać, rolą mediów lokalnych, ale w ogóle mediów, jest patrzenie na ręce władzy. W tym przypadku władzą jest magistrat i prezydent Jacek Majchrowski. Jakie relacje chcesz budować między prezydentem a gazetą lokalną? Czy to jest tak, że będziecie atakować prezydenta Majchrowskiego, czy po prostu będziecie patrzeć, co robi i obiektywnie oceniać? Jak ten model ma wyglądać?
Mówi się, że media nie mogą być obiektywne i muszą być za to rzetelne. Tak uczyli mnie moi nauczyciele.
Chyba jedno drugiego nie wyklucza.
No, myślę, że jednak wiesz, no, na poziomie doboru tematu do dzisiejszej audycji jesteś nieobiektywny, no bo ktoś może ci powiedzieć, dlaczego rozmawiasz ze swoim kolegą, a nie z prezydentem Majchrowskim, prawda? Więc tutaj obiektywizm to jest...
Słuchacze, tak jak i czytelnicy nas ocenią.
To jest, no więc właśnie, słuchacze i czytelnicy nas ocenią, czy dobieramy tematy wedle wagi, czy wedle jakiegoś innego klucza. Ostatnio pan prezydent Majchrowski opublikował tekst na łamach dziennika Gazeta Prawna. Trochę mi się przykro zrobiło, bo przecież ma bliżej na Zabłocie do redakcji Gazety Krakowskiej Dziennika Polskiego i serdecznie zapraszam. Myślę, że miejsce na taki tekst również by się znalazło. Nasze łamy są otwarte na wszystkie ważne głosy i do tych rozmów i debat zapraszamy.
Czyli nie będzie tu krucjaty przeciwko Jackowi Majchrowskiemu, tylko rzetelne rozumienie tematu, w którym żyje miasto. Nie, tak? Wojciech Mucha się pod tym podpisuje?
Nie walczymy z ludźmi, tylko z głupimi pomysłami, jeśli takie mają.
No, zobaczymy. Faktycznie państwo tutaj będziecie jurorami tego konkursu na rzetelność dziennikarską i właśnie na ten temat rozmawiałem z Wojciechem Muchą i to, co podkreślam, redaktorem i Gazety Krakowskiej, i Dziennika Polskiego. Audycję poprowadził Marcin Magowski. Do usłyszenia za tydzień, w czwartek po 18:05.